Drodzy Państwo, gościem audycji Aktualności Dnia jest pan Paweł Sałek, były wiceminister środowiska, a dziś doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw ochrony środowiska i klimatu. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam uprzejmie ojca i radiosłuchaczy.
Rozpoczyna się szczyt klimatyczny COP25, już tak nazwa, COP24 się gdzieś tam w głowie pozostała po katowickim szczycie. Dziś ten COP25 rozpoczęty. Pytanie, jakie cele, pytanie, czego oczekujemy i co może się zmienić po tym spotkaniu, kolejnym już spotkaniu w sprawach bardzo istotnych.
Tak, rzeczywiście dzisiaj rozpoczęła się 25. konferencja stron konwencji klimatycznej w Madrycie. Pierwotnie miało odbyć się to w Chile, ale ze względu na sytuację wewnętrzną i lokalną rząd chilijski zdecydował, ażeby tę konferencję przenieść w inne miejsce. Zaproponowane zostało ze strony hiszpańskiej stolica państwa Madryt. Więc tam się ta konferencja odbywa. Ta decyzja o tym, żeby zmienić miejsce konsultacji i konferencji, dosłownie zapadła miesiąc, półtora miesiąca temu, więc to wszystko też było takie bardzo dynamiczne. Ale z polskiego punktu widzenia, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, to najważniejsze, co jest związane, to to, że Polska przekazuje w tym momencie, przekazała dzisiaj rankiem państwu Chile prezydencję w ramach konsultacji i negocjacji klimatycznych, dlatego że Polska przewodziła tym negocjacjom od ubiegłego roku, od grudnia w ramach COP24, a teraz rozpoczyna się COP25, więc już szefową konferencji stron jest minister chilijska. I te elementy, które są najważniejsze w tym momencie, którymi przez 2 tygodnie będzie zajmować się grono kilku tysięcy osób, to są sprawy związane z uzupełnieniem pakietu katowickiego, dlatego że w pakiecie katowickim, który był przyjęty w tamtym roku, nie udało się do końca wypracować mechanizmów związanych z finansowaniem ochrony klimatu w ramach artykułu 6. porozumienia paryskiego, a także będzie dyskusja na temat aktualizacji tych dobrowolnych zobowiązań, które w ramach porozumienia paryskiego poszczególne kraje mogą przedkładać, a także dyskusja o tym, w jaki sposób państwom, które są narażone na zmiany klimatyczne i efekty tych zmian, można by było skutki tych katastrof klimatycznych czy pogodowych rekompensować. Natomiast z polskiego punktu widzenia to, co powiedziałem jeszcze, pan minister Kurtyka już zdał tą prezydencję na spotkaniu, także był obecny premier, który miał przemówienie dotyczące mówiące o tym, o solidarnej dystrybucji dóbr, także był podnoszony element just transition, jakoś sprawiedliwej transformacji. I pan premier się wypowiedział w ten sposób, że Polska może zdecydować się na dalszą, że tak powiem, redukcję emisji, pod warunkiem, że będzie z tego tytułu miała pewne rekompensaty, bo przyjęcie kolejnych zobowiązań związanych ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych narzuca nam przebudowę i konieczność zmiany systemu wytwarzania i zmiany surowcowej polskiego sektora wytwarzania energii i ogólnie całego miksu energetycznego, co w układzie Polski, gdzie naszym podstawowym surowcem jest cały czas węgiel kamienny i brunatny, bo takie mamy zasoby, takie mamy możliwości. Tym opatrzność nas obdarzyła w tym miejscu Europy. Cały czas chcemy korzystać z tych dóbr i je wykorzystywać. Ale jednocześnie mamy ogromną presję polityki klimatycznej, szczególnie tej unijnej, która przymusza nas do tego, żeby odchodzić od paliw kopalnych, ale jednocześnie jest to w sprzeczności z tym, co jest zapisane w porozumieniu paryskim, ponieważ porozumienie paryskie mówi o tym, że można korzystać z własnych zasobów surowcowych, można iść swoją własną indywidualną ścieżką rozwoju zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. I każde z państw, które są stronami porozumienia paryskiego, ma prawo przedkładać swoje własne indywidualne kontrybucje do tego, żeby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. I to państwa robią w bardzo różny sposób. Natomiast niezmiennie cały czas polskim pomysłem lansowanym od wielu lat szczególnie zawsze przez pana świętej pamięci profesora Jana Szeszko, były sprawy związane z pochłanianiem dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze, dlatego że nie będzie rozsądnej, rzetelnej i uczciwej polityki klimatycznej i globalnej, i unijnej, jeśli w ramach tej polityki nie będą zaangażowane lasy i gleby jako tak zwane zbiorniki czy akumulatory, może nie akumulatory, ale zbiorniki czy magazyny gazów cieplarnianych. I tutaj prawo i konwencja klimatyczna i porozumienie paryskie i protokół z Kioto dają takie możliwości rozliczania, co jest najkrócej mówiąc konieczne i niezbędne. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz związana z tym, co dzieje się w tym momencie jeszcze w Madrycie na COP25, to jest oczywiście dyskusja o tym, o pieniądzach. Bo, no, taki jest dzisiejszy świat, że chyba od zawsze tak jest, że jednak no, pieniądze wzbudzają ogromne emocje i także o tych pieniądzach związanych, ażeby kraje bogatsze mogły przekazywać krajom biedniejszym jakieś fundusze, na pewno będzie rozmowa.
Pan minister wspomniał o tym, o tej uczciwości w podejściu do kwestii ekologii, klimatu i tak dalej, bo rzeczywiście widzimy, choćby patrząc na przykład Polski i opinii światowej, czy opinii Komisji Europejskiej, czy Unii Europejskiej w całości na temat kwestii klimatycznych, ekologicznych i tak dalej. Widzimy, że na pewne rzeczy można przymknąć oko, choćby na Niemcy, które jakoś z tego węgla nie rezygnują szczególnie, a z drugiej strony można uwypuklać pewne rzeczy, można podkręcać pewne protesty, jeżeli chodzi o klimat, czy o pewne inwestycje strategiczne również w naszej ojczyźnie. Więc pytanie, na ile takiej ideologizacji tego bycia eko jest w tym, co się dzieje na COP25, czy w ogóle w dyskusji na temat klimatu i przyszłości Ziemi, przyszłości świata?
No dzisiaj te strajki klimatyczne, te protesty, które odbywają się, ogłaszane alarmy dla klimatu, no jest wiele różnego rodzaju inicjatyw, można powiedzieć, organizacji pozarządowych czy społeczników, które mają na celu uwypuklenie tego problemu. I to są bardzo takie aktywne akcje, jednocześnie bardzo głośne, medialne, angażujące młodzież. No i każdy, no w Polsce, Polska jest wolny kraj, jest wolnym krajem, każdy ma prawo do wyrażenia swoich poglądów, więc takie protesty też się odbywają. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, no to trzeba zachować zdrowy rozsądek i zdrowe podejście i racjonalne podejście. Dlatego, że w myśl zasady zrównoważonego rozwoju my mamy tak funkcjonować i tak działać, ażeby nie uszczuplać zasobów przyrodniczych, ażeby nie niszczyć środowiska, ale jednocześnie, żeby mieć możliwość swobodnego rozwoju. No każdy z nas chciałby mieć w lato klimatyzację. Każdy z nas chciałby mieć w zimę ciepło w domu, a jednocześnie przez cały rok chciałby mieć możliwość korzystania z energii elektrycznej. Ale te wszystkie dobra, jeśli chodzi o produkcję, ale także o wytwarzanie, no wymagają wytworzenia energii, co jednocześnie sprowadza się do używania albo energii ze źródeł odnawialnych. Nikt tego nie kwestionuje i w odnawialne źródła energii jak najbardziej trzeba inwestować. Jednocześnie są takie sektory przemysłu, które potrzebują cały czas ciągłej i stabilnej dostawy energii, a także no, oczywiście gospodarstwa domowe, co wymaga jednak cały czas także w krajach wysoko rozwiniętych, typu w Niemczech, wymaga to cały czas zabezpieczenia na wytwarzaniu energii w sposób ciągły i bezpieczny. No, a na tą chwilę takie możliwości dają paliwa kopalne. No, czy to będzie gaz, czy to będzie ropa naftowa, czy węgiel kamienny, czy brunatny. No, i tak to wygląda. Natomiast jedno z drugim ja uważam, że można pogodzić i można naprawdę racjonalnie, zdroworozsądkowo i bezpiecznie podchodzić do polityki klimatycznej i chronić klimat, a jednocześnie no, ja osobiście reprezentuję pogląd, żeby te ambicje klimatyczne były naprawdę realne i uczciwe i możliwe do realizacji, a nie były, za przeproszeniem, robione tylko pod publiczkę.
i chciałbyś powiedzieć na tym amen i zakończyć, bo rzeczywiście to jest, no to jest prawda, by kwestie klimatyczne, czy te spory, które są ważne, o sprawy ważne, nie były tylko narzędziem do atakowania obecnie rządzących, czy w jakiejkolwiek innej konstelacji. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem pozdrawiam serdecznie. Naszym gościem był pan Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw ochrony środowiska i klimatu. I ta rozmowa, drodzy Państwo, kończy tę część audycji aktualności dnia. Bardzo dziękuję.